Na program zaprasza sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.
Puls biznesu do słuchania.
Dzień dobry, nazywam się Miro Konkel, a to jest Puls biznesu do słuchania. Zapraszam na podcast Kultura w kryzysie. Temat tylko z pozoru jest mało biznesowy. Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego, powiedział kiedyś, że kultura to społeczna kreatywność, a bez niej nie zbudujemy nawet namiastki Krzemowej Doliny. David Lentz, amerykański ekonomista, wyraził tę prawdę jeszcze dobitniej. Studiując historię wzrostu gospodarczego, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że kultura przesądza prawie o wszystkim. Droga do wyższego PKB, do innowacyjnej gospodarki i rozwoju firm wiedzie przez filharmonię, galerie, sale koncertowe i książki. To nie mój wymysł, to wyniki badań. Jak kulturę z kryzysu wyprowadzić? O tym w dzisiejszym podcaście. Zaczynamy.
Puls biznesu do słuchania.
Daria Hibner z Klubu Jagiellońskiego i magazynu Presje daje rządowi za politykę kulturalną tylko 3+. Dlaczego tak niska ocena?
Może się ona wydawać bardzo niska, szczególnie, że przyjmujemy taką skalę ocen od 2 do 5, jeżeli chodzi o ten raport przygotowywany co roku przez Klub Jagielloński. I myślę, że na to pytanie można odpowiedzieć bardzo prosto. Mimo bardzo wielu pozytywnych rzeczy, które pojawiły się w pracy rządu i związanych z określeniem ustalonego budżetu dla kultury, to mimo wszystko dalej pojawiają się te same problemy, które wciąż nie zostały naprawione. W 2022 roku budżet wyniósł dla kultury 5,6 miliardów złotych. To jest 10% wzrost w stosunku do ubiegłego roku. No ale niestety, mimo że rządowi udaje się dotrzymać swoich obietnic, że będzie starał się w perspektywie całej ustawy budżetowej przeznaczać na kulturę powyżej 1%, to jest teraz 1,13% bodajże, to mimo wszystko pewne rzeczy wciąż nie zostały rozwiązane. I tak, jeżeli są rzeczy bardzo dobre, na przykład przeznaczenie 470 milionów na realizację wieloletnich projektów, do których wliczają się takie rzeczy jak na przykład Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, który wpływa na lepszy i większy wybór zakupów książek do bibliotek, instytucji publicznych itd. Możemy się spierać o to, czy odbudowa Pałacu Saskiego, czy inwestycja w Muzeum Historii Polskiej jest czymś słusznym, koniecznym, ale mimo, że przeznaczono te środki, to wciąż nie wiadomo, co będzie z tymi właśnie muzeami. Nie wiadomo, czy według projektów Muzeum Historii Polski miało zostać wybudowane w 2023 roku. Nie wiadomo, czy to się zakończy. No a kontrowersjach związanych z Pałacem Saskim, no to już wszyscy słyszeliśmy, tymi planami na przetarg i innymi rzeczami, które niestety się nie udały.
Skoro mówimy już o sprawach kontrowersyjnych, Telewizja Polska, dużo kontrowersji wzbudzają pieniądze przeznaczane na tę instytucję. Zaraz pojawia się zarzut, że ta telewizja nie wypełnia swojej misji. Zgadza się pani z tymi oskarżeniami?
Tutaj musimy podzielić to wszystko na dwie kwestie. Z jednej strony jest to finansowanie naprawdę wysokie. Jeżeli chodzi o ustawę budżetową z ubiegłego roku, no to jest 68 milionów złotych, chyba 7,6% więcej niż w roku poprzednim. Jednakże tutaj chodzi o to, że ten wysoki budżet jest uzasadniany przez dwa projekty, które realizuje Telewizja Polska. To jest Telemetria Polska i Krajowy Instytut Mediów. I one mają badać to, jakie programy oglądamy, jakie programy lubimy. Nie wiem, czy brał pan kiedyś udział w takich badaniach opinii publicznej?
Nie miałem przyjemności.
No ja brałam udział w czymś takim, to się dostawało kiedyś takie urządzenie, które trzeba było włączać, jak się oglądało dany program i to miało też po prostu badać wpływ po prostu widzów na to, co oglądają i jakie programy wybierają. Ostatnio dostałam zaproszenie też listowne do wypełnienia ankiety na ten temat. No i są takie badania, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie wiadomo tak naprawdę, jak one dokładnie wyglądają, na co wpływają i do czego się odnoszą. A mimo wszystko to jest główna część tego, na co idzie właśnie dofinansowanie dla telewizji publicznej. I to jest dość dziwna kwestia i to chyba nie znajduje uzasadnienia w budżecie, ponieważ my tak naprawdę nie możemy się dowiedzieć, na co właściwie te pieniądze są przeznaczane. No i teraz mamy kwestię tej misyjności. Najgorszym problemem telewizji publicznej, tak samo mediów publicznych, jest to, że brakuje im długofalowej strategii działania. Z jednej strony mamy tą misyjność, której tak naprawdę nikt nie wie, co ona oznacza, a z drugiej strony telewizja, szczególnie TVP, stara się być mediami komercyjnymi, rywalizuje z TVN-em, z Polsatem, takimi programami jak Rolnik szuka żony, chyba Voice of Kids, czy serialami. I tutaj te seriale trudno wpisywać w jakąkolwiek misyjność i też nie wiadomo, czym ta misyjność miałaby być, bo misyjność nie musi polegać na tym, że będziemy od razu dawali jakąś tam propagandę, czy dawali określony zestaw wartości, ale mogło to być coś takiego, na co zgodziliby się właśnie wszyscy Polacy, którzy tak naprawdę składają się na tą telewizję, i mogło być to na przykład właśnie kwestie kulturowe. Określone filmy, teatr, telewizji, które zasoby posiada telewizja publiczna, a często ich po prostu nie wykorzystuje.
Telewizja to kultura, a przynajmniej rozrywka masowa, ale są instytucje może mniej masowe, bardziej elitarne, jak muzea, filharmonie, orkiestry, które bardzo odczuły pandemię, jej skutki. Te placówki wyludniły się. Czy polityka kulturalna rządu uwzględnia również to, żeby przywrócić życie w tych instytucjach?
Początek ubiegłego roku to był też czas poluźniania tych wszystkich obostrzeń związanych z COVID-em, zniesiono obowiązek maseczek, limity na osobę, i na samym początku, w pierwszym kwartale ubiegłego roku, instytucje publiczne zanotowały wysoki wzrost po prostu dochodów, tego jak ludzie nagle chcieli ponownie wejść do tego kina, teatru, nie tylko siedzieć w domu, ale niestety później okazało się, że ten zryw był tak naprawdę jednorazowy. I ludzie wrócili też do swoich domów i niektóre jednostki, szczególnie mniejsze instytucje kulturalne, musiały postawić na płatną ofertę cyfrową po to, aby utrzymać płynność finansową, a wszystkie programy, które miały wspierać instytucje kultury w związku z COVID-em, no już tu się skończyły. I jedyną szansą takich małych ośrodków, według badań, niektóre z nich zanotowały aż 50% mniej wpływy z biletów i tak dalej, nie dość, że musiały zrezygnować ze swoich projektów albo skierować je do dość kameralnego grona odbiorców, to jedynym ich ratunkiem tak naprawdę okazała się, mówiąc wprost, inwazja Rosji na Ukrainę, gdzie napływ Ukraińców do Polski sprawił, że te małe ośrodki odżyły. Miały bardzo duży udział w akcjach pomocowych, informacyjnych, charytatywnych, ale też otworzyły ofertę kulturalną właśnie dla uchodźców i oni z nich bardzo często korzystali.
W swoim tekście Jak za duże pieniądze zrobić niewiele, polityka kulturalna na 3+, w magazynie Presje, pisze pani również o tantiemach dla polskich twórców i wykonawców. Co jest problemem w tej dziedzinie?
Tutaj mamy bardzo długą i złożoną historię, która toczy się właśnie od ubiegłego roku i teraz jeszcze jest bardzo mocno i gorąco dyskutowana. Wszystko zaczęło się od tego, że istnieje ustawa o prawach autorskich, która powstała w takich czasach, kiedy programy streamingowe, platformy jeszcze nie istniały. No i w tym momencie pojawił się problem związany też z koniecznością jakby aktualizacji tej ustawy zgodnie z dyrektywą unijną. Jeżeli tego nie zrobimy, no to niestety nałożą na nas kary, tak samo jak w przypadku Turowa. No i trzeba było się jakoś dogadać z tymi wielkimi graczami, typu Netflixem, teraz już mamy Disney Plus i tak dalej. Oczywiście Netflix nie bardzo chciał uczestnictwa, pośrednictwa rządu, wolał dogadywać się z artystami na poziomie bezpośrednim łącznie. Tak jak oni robią, to oni się tam dogadają a propos wynagrodzenia. No oczywiście dla artystów nie jest to dość korzystna sytuacja, ponieważ no jak wiadomo, jeżeli ktoś jest Agnieszką Holland, to myślę, że się dogada z Netflixem, ale jeżeli ktoś jest artystą o mniejszej randze, to zazwyczaj nie mógł liczyć na to, że jego twórczość będzie odpowiednio wynagradzona. I jeszcze w listopadzie ubiegłego roku rząd mówił o tym, że ustawa, dotychczasowe prawo w takim kształcie, jakie istnieje, wcale nie blokuje tego, żeby pobierać tantiemy od platform streamingowych. No niestety okazało się, że to nie działa w praktyce, no i znowu wybuchła dyskusja i teraz, na początku tego roku, do planowanej ustawy o prawach autorskich wprowadzono te tantiemy z platform streamingowych. Takie prawo istnieje już od dawna we Włoszech i w Hiszpanii, Słowacja, to chyba wprowadziła jeszcze Belgia i oczywiście Niemcy. Ale u nas znowu pojawiły się z tym kolejne problemy. Jeżeli chodzi o resort finansów, wiceminister Piotr Patkowski powiedział, że to jest jakaś wersja podatku cyfrowego i to jest niezgodne z polskim prawem, bo nie można wprowadzać takiej formy podatku. Ale później się okazało, odpowiedź rządu była taka, że to wcale nie jest żaden podatek czy kolejna opłata, lecz nowa forma tantiem, które są wypłacane bezpośrednio do twórców. I historia toczy się dalej, ponieważ przyjechał dyrektor Netflixa do Polski, rozmawiał z rządem, podobno ma stworzyć 4 seriale w polskich warunkach, ale dalej ta kwestia nie została rozwiązana. No i jak już wspominałam, wiąże się to z ewentualnością kar nałożonych dla nas przez Unię Europejską.
Co Pani zdaniem jest największym problemem polskiej kultury właśnie w kontekście wspierania przez państwo, przez rząd?
Tutaj oprócz braku strategii w wielu różnorodnych punktach, zarówno w telewizji polskiej, zarówno jeżeli chodzi o wspieranie muzeów i innych ośrodków kultury, to przede wszystkim trzeba powiedzieć to, że na plus zmienia się jednak to, że rząd zaczął wspierać coraz mniejsze ośrodki, chociaż w przypadku pomocy dla uchodźców z Ukrainy to bardziej była kwestia samorządów i nie ma żadnych takich odgórnych programów, które by wspomagały samorządy i małe instytucje kultury w tym zakresie, to największy problem, który pojawił się też po pandemii jest to, że ludzie z jednej strony częściej korzystają z oferty cyfrowej. Musimy pamiętać o tym, że to nie wynika jedynie z lenistwa, ale też, że wiele osób mieszka w mniejszych ośrodkach i łatwiej jest im korzystać z oferty takiej cyfrowej, ale też po prostu z inflacją i tym, że dalej bilety, oferta kulturalna jest po prostu droga. Bilet do teatru to jest około 110-150 zł. Owszem, są opcje, żeby kupić wejściówkę i siedzieć na schodach za 20 zł, 30, jeżeli będą miejsca. No ale w pewnym wieku no to już po prostu jest niemożliwe, kręgosłup może komuś wysiąść. I w tym momencie, jak narzekamy, że ludzie nie korzystają z instytucji kultury, że tylko uczestniczą w tych wydarzeniach, które są darmowe, to też w związku z coraz większym kryzysem nie należy się po prostu temu dziwić i być może przydałoby się więcej takich akcji, które sprawiałoby, że te bilety czy te możliwości byłyby po prostu tańsze.
Czy dobrym pomysłem byłoby zwiększenie kwoty różnych dotacji na różne instytucje kultury? Czy to, co mamy, te ponad 1%, tak, PKB, to jest wystarczająco, tylko że brakuje strategii?
Można na to pytanie odpowiedzieć dwojako. I tak, i nie. Przypominam znowu o inflacji. Nie zwiększono też budżetu dla takich wielkich ośrodków jak Muzeum Ossolińskich, Biblioteka Narodowa, Polski Instytut Sztuki Filmowej, dlatego że rząd odpowiedział, że oni nie zgłaszali, że budżet jest za mały, ale tak naprawdę brak podwyżki tego budżetu w związku z inflacją wiąże się z tym, że ten budżet został obniżony. I tutaj też kwestie niedogadywania się pomiędzy wielkimi instytucjami kultury, a też rządem sprawiają, że często te pieniądze są albo źle rozdysponowane, albo w niedostateczny sposób rozdysponowane, ale myślę, że nie chodzi tutaj o zwiększenie przede wszystkim dotacji. Owszem, w niektórych przypadkach jest to konieczne, ale myślę, że przydałoby się więcej programów, które popularyzowałyby kulturę i zapewniały do nich dostęp dla tych, których po prostu na nią nie stać, albo jest dla nich trudno dostępna. I widać, że rząd, jeżeli robi jakiś konkretny projekt skoncentrowany, na przykład, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, to on robi to dobrze. I te pieniądze są wydawane w dość dobry i korzystny sposób, więc myślę, że może nie bezpośrednie dotacje, ale więcej projektów, które byłyby zaangażowane różne instytucje kultury, byłoby po prostu lepsze.
Jak Pani wyobraża sobie taki optymalny, idealny model finansowania kultury przez państwo?
To jest bardzo trudne pytanie. Budżet określony musi istnieć, bo bez tego trudno byłoby cokolwiek i zaplanować, i kontrolować, też na poziomie zarówno centralnym. Należałoby pomyśleć o większej współpracy pomiędzy rządem a samorządami, bo często tych problemów najmniejszych instytucji kultury, które stanowią naprawdę ważny punkt w życiu kulturalnym danego miasta, czy nawet wsi, jeżeli mówimy o takich naprawdę małych instytucjach, jest bardzo ważna, często nie dostrzega się z poziomu centralnego tych najmniejszych problemów, tak jak było w przypadku uchodźców z Ukrainy, gdzie rząd bardzo mocno zaangażował się w programy międzynarodowe, a te samorządy trochę zostały pozostawione same sobie. Myślę też, że można iść w kierunku jakiejś formy fundacyjnej sponsoringu, że nie tylko od państwa, ale też z innych źródeł, to też już się dzieje, ale myślę, że właśnie najważniejsza jest lepsza współpraca pomiędzy i instytucjami kultury, samorządami i poziomem centralnym.
Czy jest szansa, że za rok postawi Pani rządowi 4 minus lub 4 za politykę kulturalną?
Oczywiście taka szansa jest. Ja już oceniam politykę kulturalną rządu od jakiegoś czasu. Bywały lepsze i gorsze lata i rok dopiero się zaczął tak naprawdę. Nie wiadomo, co tutaj się jeszcze wydarzy. Oczywiście największy problem dalej jest tą misyjnością telewizji publicznej, jakiejś tam stałej strategii, która mogłaby być dla niej zaprojektowana, ale w innych kwestiach Muzeum Historii Polski w Warszawie może zostać wybudowane, mogą zostać rozwiązane problemy z odbudową Pałacu Saskiego, a także większego wsparcia dla samorządów i miejmy nadzieję, że ten Netflix również i platformy streamingowe również zostaną pozytywnie rozwiązane.
Rozmawiała ze mną pani Daria Hibner, szefowa działu kultury nieoczywistej w czasopiśmie Presje i członkini Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Puls biznesu do słuchania.
kultura jest w kryzysie permanentnym. Tymczasem gwiazdy estrady i celebryci mają się dobrze. Czy to samo dotyczy mniej znanych twórców? Sytuację bytową autorów i wykonawców prześwietli z nami Jerzy Łabuda z Wydziału Komunikacji ZAX.
No, rzeczywiście obserwując tą muzykę popularną i tych top 10 wykonawców i autorów, to można oczywiście odnieść wrażenie, że tutaj jest luksus i high life, natomiast należy pamiętać, że kultura jest czymś znacznie, znacznie, znacznie większym i są takie rejony, do których ten strumyczek pieniędzy już nie docieka. Warto sobie zdać sprawę, że wielomiliardowe biznesy streamingowe, takie jak, nie wiem, jak Spotify czy Tidal, oni się dzielą właśnie z paroma procentami tych najbardziej popularnych, tych, a muzycy, którzy nie są w tym absolutnym topie, i tutaj mówimy nie o jakiś tam mały zespół ludowy z Podkarpacia i w ogóle półamatorzy, tylko no mówimy na przykład o wybitnych twórcach, ale mniej popularnych gatunków, czy to muzyka poważna, czy jazz, czy nie wiem, rock progresywny. Wszystko, co nie jest jakoś super popularne i nie wiem, nie nadaje się za bardzo do ilustracji reklam, to oni na tych dużych biznesach zarabiają dosłownie grosze. Trzeba mieć wiele set tysięcy wyświetleń, żeby w ogóle uzbierać na lunch, ale też będąc wykonawcą, tak? Bo musimy pamiętać, że twórcy zarabiają na innych zasadach niż wykonawcy, na troszkę innych, tak? Czyli autorzy tekstów i muzyki korzystają z ZAX-u jako takiej swojej organizacji, która dba o ich tantiemy. Wykonawcy mają swoje OZZ-y tak zwane, czyli organizacje zbiorowego zarządu. No i one trochę w inny sposób te tantiemy dla nich zdobywają. Oczywiście przy tak szerokich pytaniach, jak się ma kultura, jak się ma biznes kreatywny, bo to należy pamiętać, że są to rzeczy połączone, no to nie ma jednej krótkiej odpowiedzi.
Co robi ZAX, by chronić swoich członków przed cyfrowymi gigantami, którzy chcą na nich zarobić?
Przede wszystkim, ja nie widzę nic złego w zarabianiu na twórcę. Biznes kreatywny trochę na tym polega, że ktoś tworzy, ktoś to sprzedaje, ktoś zarabia. Jeżeli są to uczciwe warunki, jeżeli są to przejrzyste i oparte na partnerstwie, nie ma najmniejszego problemu. Teraz odpowiadając na pytanie, jak ZAX wspiera. Otóż trzy zasadnicze sposoby. Pierwszy, najważniejszy, jaki sobie można wyobrazić, to absolutnie 90% tego, co robimy, to po prostu dajemy twórcom możliwość zarabiania na ich pracy. Twórca nie może być wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się jego twórczość, a z kolei użytkownicy, raz, że wiadomo, że też optymalizują koszty, dwa, że też nie muszą do końca wiedzieć, jak znaleźć tego twórcę i mu zapłacić za to, że skorzystałem z jego twórczości na mojej imprezie, w mojej produkcji, w mojej reklamie, w moim filmie i tak dalej. Więc ZAX pełni rolę takiego właśnie reprezentanta twórców, który mówi: dzień dobry, tutaj państwo zarobili pieniądze na wykorzystaniu twórczości innych, więc trzeba się podzielić tymi zyskami i pomóc też twórcom. No i my to robimy, jest to olbrzymi system z możliwie wielu pól eksploatacji ściągającym te opłaty autorskie, no i monitorujące je przy okazji, tak? To jest też olbrzymia robota, żeby przecież, umówmy się, oprócz nadawców, którzy są zobligowani ustawowo do odprowadzania tantiem, to tak naprawdę całą resztę pól wykorzystania od internetu przez te słynne studniówki komercyjne, różne wykorzystania nie będące w telewizją bądź radiem, no to trzeba, że tak powiem, do tego nadawcy, do tego użytkownika twórczości przyjść i powiedzieć: dzień dobry, oto jest wezwanie do zapłacenia tantiem, skoro ktoś zarabia na twórczości, no to musi temu twórcy dać możliwość zarobienia godnego. Więc pierwsza, najważniejsza rzecz, czyli zbieranie i dzielenie tantiem wśród twórców.
Drugi sposób wsparcia to?
Pewnie słuchacze nie do końca to wiedzą, że ZAX to są dwie rzeczy w jednej. To jest ten OZZ, czy to jest ta instytucja taka o charakterze finansowym, która ściąga pieniądze z rynku, dzieli je i jakby w modelu non-profit, bo ZAX nie jest po to, żeby na siebie zarabiać, dzieli te pieniądze, oddaje twórcom, ponosząc jakieś przy tym koszty, ale sam ZAX jest non-profit. A druga część ZAX-u, oprócz tej takiej finansowej, to jest stowarzyszenie, czyli całkowicie taka obywatelska, że tak powiem, rzecz. Twórcy zapisują się do stowarzyszenia, stosownie do swojej specjalizacji są różne sekcje, autorzy piosenek, tam są nawet, nie wiem, architekci, są fotografowie, autorzy, nie wiem, tłumaczeń. Każda sfera kreatywnego życia ma tutaj swoich reprezentantów, lub choć prawie każda. No i stowarzyszenie rzeczywiście pomaga swoim członkom, udzielając im pomocy no, w najróżniejszy sposób. Od na przykład dla tych twórców, którzy z różnych życiowych względów na przykład nie są w stanie za bardzo tworzyć, mają jakiś dołek, kryzys, wypłacamy im zapomogi bądź zaliczki na poczet przyszłych ich dochodów, ich zysków. To jest duża rzecz. Pomagamy twórcom na przykład umożliwiając im tworzenie w domach pracy twórczej, których mamy 5 w różnych zakątkach Polski. No nie brzmi to jak jakaś olbrzymia działalność, ale proszę mi wierzyć, twórcy z tego korzystają, chwalą sobie. My jesteśmy zadowoleni, że możemy tego typu rzeczy im świadczyć. Pomagamy im też, i to można nazwać już taką trzecią nogą, to jest bycie przedstawicielem twórców w życiu publicznym, w konsultacji z ustawodawcami, z dawcami prawa, z regulatorami rynku. Ostatnio oglądałem taki jakiś wykresik, ile właśnie giganci cyfrowi, właściciele platform wydają pieniędzy na lobbying. Są jakieś takie sumy trochę niewiarygodne. My to robimy trochę społecznie, wykorzystując kapitał bardziej kulturowy, ale tam, gdzie szykuje się prawo, które może być korzystne albo właśnie niekorzystne dla twórców, temu usiłujemy informować przynajmniej, jakie są realia, żeby wielki cyfrowy biznes jakby nie zdominował tej narracji i gdzieś tam myślano również o twórcach jako o ważnym czynniku takim tworzącym kulturę, a kultura przecież to jest koniec końców wszystko, co mamy. Tak? AI zabierze nam pracę i roboty, to jedyne, co nas odróżni od technologii, to jest właśnie kultura. Uważamy, że trzeba o nią dbać, bo to jest poważny kapitał. Tak? Nie wiadomo, czy to nie jest jedna z najważniejszych rzeczy dla istnienia państwa. Ekonomia ekonomią, ale to kultura sprawia, że jesteśmy silni, że mamy coś wspólnego ze sobą, że mamy wspólny język. Trudno sobie wyobrazić, żeby algorytmy tworzyły za nas to.
No właśnie. Algorytmy, sztuczna inteligencja. Jak sobie radzą twórcy i artyści w nowej cyfrowej rzeczywistości?
To bardzo różnie, tak? Ale przeważnie są to bardzo takie żywe, ciekawe umysły, żądne nowych rzeczy i bardzo szybko adaptują te nowinki technologiczne i to software'owe, i hardware'owe. Także ja tutaj nie widzę jakiegoś takiego oporu, jakiegoś ludystycznego takiego nastawienia, że ja gram tylko na gitarze, tylko na drewniano-metalowych przedmiotach i nie będę sekwensera używał. Tak? Nie, nawet muzycy klasyczni bardzo chętnie korzystają z dowolnych technologii, które im umożliwiają po prostu lepsze tworzenie. Jeżeli jest reguła, to raczej taka, a nie że konserwatywne jakieś podejście.
Skoro jesteśmy przy technologiach, czy ZAX korzysta z zaawansowanych rozwiązań Big Data do wyliczania wynagrodzeń twórców i wykonawców?
Tak, zdecydowanie. W dzisiejszych czasach takie wysokie technologie, analizy danych to jest jedne z najważniejszych narzędzi do tego, żeby móc wynagrodzenia autorskie zdobywać. Mamy taką prywatną chmurę serwerownię, która analizuje dane ze wszystkich możliwych źródeł w poszukiwaniu wykorzystań po to, żeby wyceniać użycie twórczości. No to jest olbrzymi system, tak? To już jest rzeczywiście, spokojnie jesteśmy już w kategorii big data i to jeszcze te data, te dane, które my analizujemy, są bardzo gęste, bardzo skomplikowane, bo to nie są strumienie MP3 i algorytm się zastanawia, czy to jest Dawid Podsiadło, czy nie. Tylko zazwyczaj to są metadane, bardzo skondensowane, mające bardzo specyficzną architekturę. Dane, które my dostajemy od wszystkich największych platform cyfrowych. Jeżeli taki serwis wideo ma, powiedzmy, nie wiem, 1 miliard wyświetleń dziennie, no to on każde te wyświetlenie my dostajemy jakieś tam ID i porównujemy ze swoją bazą danych, czy to jest właśnie na przykład utwór, którego autor zlecił nam pilnowanie jego praw autorskich, zbieranie tantiemów z wykorzystania jego twórczości. Tak więc są to olbrzymie strumienie danych, bardzo gęste, trudne do analizowania i przez lata ZAX budował taki własny system do analizy tego, dzięki czemu prawdopodobnie mamy, albo największy na świecie, albo jeden na pewno z największych systemów do analizy treści z dużych platform cyfrowych. Czemu w ogóle nie wolno się dziwić, bo przecież internet obecnie prześcignął wszystkie inne media, jeżeli chodzi o konsumpcję sztuki, o konsumpcję twórczości. To już absolutnie jesteśmy już dawno dalej niż telewizja czy nośniki. Jeżeli ktoś jeszcze pamięta, że była taka rzecz jak nośniki z muzyką, które się kupowało i odtwarzało w domu.
Czy ta sama sztuczna inteligencja, która wylicza tantiemy, nie pozbawi autorów i wykonawców pracy?
O ile będziemy rozsądni i uczciwi w tworzeniu prawa, które tą sferę reguluje.
Czyli jest światełko w tunelu.
Tak, tak. Tylko, że nie można tej sprawy zostawić samej sobie.
Tak mówi zatroskany o los twórców kultury Jerzy Łabuda z Wydziału Komunikacji Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Dziękuję.
Serdecznie dziękuję i pozdrawiam słuchaczy.
Puls biznesu. Do słuchania.
Zdrowa żywność, czy książkowy fast food, albo czym karmimy swoje umysły? Na to pytanie odpowie Dariusz Użycki, konsultant rozwoju przywództwa i komunikacji biznesowej, a także twórca bloga na temat książek.
Dożyliśmy takich czasów, że książkę oprócz tego, że napisać, to wydać też każdy może, w związku z czym jesteśmy zalani ogromem literatury. No to jest dosyć trudna decyzja, co czytać, a co odpuścić, mimo że na przykład to coś jest modne i o tym się dużo mówi. No ja tutaj przez lata wypracowałem sobie kilka zasad doboru lektur, którymi dzielę się oczywiście też z menedżerami i zachęcając ich niezmiernie do czytania. No i zdecydowanie zdrowa żywność zamiast fast foodu, a zdrową żywność od fast foodu odróżniam na kilka sposobów. Pierwszy i kluczowy to jest sprawdzenie, kto jest autorem książki. I tu zdecydowanie preferuję w doborze swoich lektur i to, co proponuję menedżerom, żeby czytać książki, a ja to nazywam proroków, a nie kapłanów, czyli proroków, czyli ludzi, którzy są autorami idei. I co więcej, to autorstwo idei bierze się z ich kilkunasto, czasem kilkudziesięcioletnich badań albo kilkunasto czy kilkudziesięcioletnich osobistych, praktycznych doświadczeń. Czyli mniej czytam z tendencją do prawie w ogóle książki ludzi, którzy są sprawnymi czasem bardzo, ale opracowywaczami idei, ale zdecydowanie skłaniam się ku czytaniu książek autorów idei. Tutaj proste przykłady, chociażby słynna książka Daniela Kahnemana, Pułapki myślenia, czy też książki ludzi, którzy są profesorami albo praktykami z kilkudziesięcioletnią właśnie praktyką.
Wiesz, kim jestem, to tytuł pana książki, to jest nowość
tak.
Na rynku księgarskim i jak sobie radzi?
No, jak na moje potrzeby bardzo dobrze, bo ja nie jestem autorem masowym i właśnie to też jest bardzo istotne. Moja książka jest adresowana do rynku biznesowego głównie. To jest książka o komunikacji, czyli o podstawowych zasadach komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem właśnie biznesu oraz taką aplikacją, jaką jest rynek pracy, czyli jak poruszać się po rynku pracy, żeby nasza informacja była prosta, czytelna i dawała się bardzo łatwo zapamiętać na nasz temat. No, książka w tym momencie praktycznie odpowiadając jest po około 3 miesiącach od wydania, już ponad 1000 egzemplarzy rozeszło się wśród mojej grupy docelowej, co dla mnie jest niezwykle satysfakcjonujące, no i teraz się przygotowuję do drugiej kampanii reklamowej.
Gratuluję, ale to, co nie jest satysfakcjonujące, to czytelnictwo w Polsce, jego poziom.
Tak.
Owszem, rośnie, ale w ślimaczym tempie. Jak to zmienić?
Ha, ba. Ja bym powiedział, nawiązując właśnie do tego powiedzenia początkowego, czyli fast food czy zdrowa żywność, więc nawet to, że rośnie czytelnictwo, to fantastycznie, bo jeżeli mamy do wyboru, że człowiek nic nie czyta, a czyta fast food, no to niech czyta nawet ten fast food, czyli jakieś popularne poradniki, które weszły jednym uchem, drugim wyszły, no ale jednak coś czyta człowiek, aczkolwiek mając wybór, no to zdecydowanie bardziej żałuję, że w biznesie menedżerowie szczególnie stosunkowo mało jednak czytają, obawiam się, i stosunkowo mało dbają o dobór właśnie jakości swojej literatury, a to jest niezwykle przydatne. Łącznie zresztą z tą kluczową zasadą, którą też propagują w swoich książkach, dwóch zresztą, bo ja nie jestem masowym pisarzem książek, albo na swoim blogu, albo na spotkaniach z menedżerami, żeby organizować sobie czas w cyklu dobowym czy tygodniowym na czynności pozapracowe, czyli właśnie chociażby na czytanie albo na sport, ale to mówimy o czytaniu, a nie znajdować czas na czytanie, bo wtedy my go bardzo rzadko znajdziemy, bo będziemy tak zajęci pracą i wpadamy w tę pułapkę i to jest chyba podstawowy element, że wpadamy w pułapkę, że próbuję dogonić pracę, która jest nigdy nie do dogonienia, to już powinniśmy wiedzieć. No i jak gonię tę pracę, to w resztkach czasu, od czasu do czasu właśnie znajduję kawałek doby, żeby przerzucić parę kartek. No i niestety wtedy jeszcze jest to zwykle bardzo przypadkowa lektura, w związku z czym jest to czas zmarnowany. Więc na przykład ja w swoim przypadku ten czas organizuję. Nie znajduję, tylko właśnie organizuję sobie czas na czytanie.
Co pan sądzi o wspieraniu przez państwo bibliotek, tudzież wydawnictw z tak zwaną misją? Dobry to pomysł?
Według mnie świetny. Oczywiście zakładamy, że to jest, cokolwiek to oznacza, no, ale na tym etapie to musimy to wystarczyć na zapowiedzenie, że to jest mądrze zorganizowane, wspierająco, a nie, że no, paru kolegów królika zrobi sobie na tym jakiś biznes, ale pod kątem wspierania czytelnictwa to ja zawsze się będę podpisywał obiema rękoma, bo przez ostatnie 30 lat moich doświadczeń i osobistych, zawodowych, i 20 kilka lat obserwacji już jako konsultant rozwoju ludzi, no to widzę, jak ogromne znaczenie ma stała styczność z literaturą. Czy to literaturą piękną, czy to literaturą biznesową. Natomiast niesamowicie wzbogaca i pracę umysłu, i kreatywność, i elastyczność. Same zalety. Obiema rękami się pod tą ideą podpisuję.
Poznęcajmy się zatem nad menedżerami. Ciągle słyszę, a pan to potwierdza, że czytają niewiele. Jeśli czytają, to jakie są to tytuły, albo jakie gatunki literackie?
Ha, jeżeli literackie, to niezmiernie rzadko spotykam menedżera, dla którego naturalną kwestią byłaby chęć porozmawiania o literaturze niebiznesowej albo nieporadnikowej. Może ja mam pecha, ale no niezmiernie rzadko zdarza mi się spotykać ludzi, z którymi mogę podyskutować o literaturze pięknej, dawnej, obecnej i żeby było widać, że to jest stały element gry, stały element życia u tegoż menedżera.
A dlaczego ta literatura wysokiego lotu jest tak ważna dla ludzi, którzy prowadzą firmy, zespoły, pracowników?
Dwie przyczyny, tak po inżyniersku, bo jestem inżynierem z wykształcenia. Dwie główne przyczyny. Pierwsza przyczyna jest bardzo praktyczna, wręcz na co dzień. Nawet krótkotrwały, ale systematyczny kontakt z literaturą, no nazwijmy to tą piękną, czyli z czymś, co wysyła nasz mózg poza codzienną troskę pracy i gonienia za codziennością. Jest urlopem dla mózgu. To nie mój pomysł, to już jest wymyślone i zbadane. Umysł, przenosząc się w inne obszary, inne aktywności, angażując się w coś zupełnie innego, gdy później z nim wracamy do trosk codziennych, do kwestii operacyjnych, swojej pracy i prowadzeniu firmy, to tak jakbyśmy wrócili z krótkiego, ale urlopu, i to jest niezwykle istotne. Plus to wyprowadzenie mózgu, żeby myślał o innych kwestiach i w inny sposób, jest też niesamowitym ćwiczeniem dla mózgu. To właśnie wzbogaca kreatywność i elastyczność myślenia. Jeżeli skupiamy się codziennie na tym samym kilkanaście godzin, czyli na pracy, to wręcz przeciwnie, zabijamy swoją kreatywność i swoją elastyczność myślenia i wpadamy w rutynowość. I to jest ta pierwsza przyczyna. Druga przyczyna jest nieco bardziej długoterminowa, ale też w czasie to właśnie widzę niezwykle fundamentalna. Literatura, w tym piękna, właśnie o to chodzi. Literatura, także literatura piękna, dostarcza nam ogrom ciekawych, tu aż prosi się o powiedzenie tego podanego case'ów, ale nie powiemy case'ów, powiemy przypadków związanych z przywództwem, z komunikacją, z problemami etycznymi, ze sposobami rozwiązywania tych problemów. I to długoterminowo, jak człowiek tym nasiąka, ma ogromne znaczenie dla stylu i jakości prowadzenia biznesu. I żeby jeszcze to unaocznić sobie, że kontakty osobowe mają znaczenie, bo prowadzenie biznesu to nie są tabelki w Excelu, czyli dla budowania relacji z ludźmi, z którymi prowadzimy biznes. I to ma fantastyczne i ogromne znaczenie długoterminowe.
Tak się trochę wyzłośliwiałem w związku z menedżerami. Mam jednak wrażenie, że część winy za niski poziom czytelnictwa w tej grupie ponoszą sami autorzy. Zwłaszcza jeśli chodzi o taką literaturę poradnikową, które, no co tu kryć, dla mnie są wyrobami książkopodobnymi.
To absolutnie się zgodzę. No tak jak powiedziałem wcześniej, dożyliśmy takich czasów. Z jednej strony fajnie, z drugiej właśnie jest ten bardzo zły skutek uboczny, że książkę, to, że napisać każdy może świetnie, to, że wydać każdy może teoretycznie też świetnie, ale w praktyce to oznacza, że jesteśmy zalani masą, powiedzmy sobie wprost, mało wartościowej albo bezwartościowej literatury, no bo każdy z tych autorów marzy o sławie i pieniądzach. No i niestety rzeczywiście menedżerom, czy w ogóle dowolnym czytelnikom, trudno nawigować pomiędzy tymi książkami w sensie właśnie wybierania właściwej. A my już mówiliśmy, że z punktu widzenia, co to znaczy ta właściwa. No i tutaj właśnie są istotne te latarnie morskie typu, kto jest autorem, czy książka przetrwała próbę czasu. Na przykład jak jest książka jakaś bardzo słynna w tym sensie, że wszyscy oni tromią w telewizji, w gazetach i jeszcze ma napisane na niej, że to jest best-selling author of New York Times, to zwykle ją odkładam na półkę. W ogóle nie kupuję zwykle przez najbliższe pół roku, czekając, co się z nią dalej wydarzy. Czyli właśnie nie wpadania w tę pułapkę czytania tego, co jest słynne, co jest modne, tylko właśnie filtrowania, dobierania literatury według przyjętych przez siebie kryteriów, żeby w ograniczonym czasie no nie czytać właśnie tej sieczki, a znaleźć i znajdywać takich autorów właśnie jak profesor Kahneman, czy profesor Deane, czy profesor Sandel. Fantastyczne książki filozoficzne na temat sprawiedliwości i etyki postępowania. Genialnie przystające do tego, co potrzebujemy w biznesie. Czy książka profesora Markusa Dussatoy, Kod kreatywności, też nawiązująca do sztucznej inteligencji, niezwykle modnego i popularnego tematu, który też się bardzo trywializuje, no bo dzisiaj też specjalistą od sztucznej inteligencji już jest prawie każdy. Raczej nie miałbym pretensji do autorów, że piszą, no bo każdy ma prawo i trudno mu odbierać to prawo. Raczej więcej bym, i to propaguję i na swojej stronie, i na spotkaniach, przykładał więcej wysiłku w filtrowanie tych treści, zastanawiania się, co przeczytać, ze świadomością nie dam rady i nie chcę przeczytać wszystkiego i nie muszę być modny, czyli czytać głównie książki modne. 80-90% z nich to są niestety trociny.
Taką latarnią morską, ułatwiającą nawigowanie wśród książek, jest również pana blog poświęcony literaturze. Skąd pomysł na stworzenie takiej platformy?
To się rodziło etapami. Nasz blog, głównie ten blog, czyli www.dariuszużycki.com, on jest poświęcony kilku zagadnieniom. To tak od razu napomknę, bo to jest poświęcony przywództwu, komunikacji, karierze i autorefleksji. Natomiast właśnie już kilka lat temu doszedłem do wniosku, że będę też tam umieszczał recenzje książek. Tam jest dużo recenzji książek filozofów, czyli tych proroków w najlepszym tego słowa znaczeniu, bo autorów wielkich myśli. No i też pozwalam sobie umieszczać recenzje przestrzegające nawet przed bardzo modnymi książkami, żeby na nie nie tracić czasu i oczywiście z uzasadnieniem, dlaczego tak uważam, bo tylko to jest istotne, więc regularnie właśnie dzielę się też swoimi przemyśleniami na temat książek, wspierając. Misja jest taka, wspierać ludzi w dokonywaniu tych wyborów, o których mówiliśmy wcześniej. Równolegle prowadzę też na Facebooku stronę z recenzjami filmów i seriali, pełnię, mówiąc po polsku, for fun, ale też właśnie misja podstawowa jest taka, dzielę się swoimi wrażeniami na temat filmów i seriali po to, żeby ludziom pomagać dokonywać wyborów w ograniczonym czasie, który mają. A tam też jest masa fantastycznych przykładów w tychże filmach i serialach dotyczących właśnie wyborów etycznych, przywództwa, komunikacji międzyludzkiej. Tytuły obu moich książek zresztą, czyli Wiesz, kim jestem i czy jesteś tym, który puka, pochodzą z jednego z seriali, czyli z Breaking Bad.
Podsumowując, czy jest w tej dziedzinie literackiej, książkowej jakiś pozytywny, jasny akcent, o którym chciałby pan powiedzieć na zakończenie?
Po pierwsze, mamy dookoła siebie, i to jest dobra informacja dla każdego, bardzo dużo, bardzo wartościowej literatury. Gorsza informacja jest też to niestety otoczone masą trocin. Co więcej, trocin, które są fantastycznie reklamowane, więc wmawia nam się, że to są dobre, wartościowe książki, więc trzeba włożyć wysiłek w oddzielanie tych trocin. No i o tym dzisiaj trochę rozmawialiśmy. Podsumowując, wolnego czasu na czytanie albo na myślenie się nie znajduje, ten wolny czas się organizuje.
Taką radę nie tylko na dzisiaj daje Dariusz Użycki, rekruter, konsultant rozwoju przywództwa i komunikacji biznesowej,
a także autor książek i wielki miłośnik literatury, która jest zdrową żywnością, a nie książkowym fast foodem. Dziękuję za rozmowę.
Serdecznie dziękuję za zaproszenie.
Puls biznesu. Do słuchania.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że kultura jest niczym lukier na cieście. Kiedy załatwiliśmy już wszystko inne, możemy pomyśleć o kulturze. Ale nie. Kultura decyduje o innowacyjnej gospodarce, rozwoju firm i oczywiście o naszej karierze zawodowej. Świetnie, że pracodawcy oferują pracownikom karnety sportowe, ale może powinni zapewnić im też abonamenty do teatru, filharmonii i kina. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa za tydzień.
Puls biznesu. Do słuchania. Na program zapraszał sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.